同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
Więc wczoraj mówiliśmy nieco o naukach czystej krainy i o tym, że podejście stosowane przez właśnie te nauki czystej krainy, czyli recytacja imienia Buddha Amitabhy, stały się bardzo popularne w Chinach. I takie dwie główne przyczyny tej popularności to było to, że ta praktyka, ta metoda była bardzo prosta, metoda recytacji była bardzo prosta, a po drugie wiązał się z nią taki silny element wiary, element oddania. I ponieważ w owym czasie w kulturze czy w kulturze chińskiej można powiedzieć nie było religii w takim sensie, jak ją rozumiemy obecnie na Zachodzie, więc jakby to podejście tam wypełniało pewną lukę właśnie wyjaśniając, co musi się stać po śmierci i oferując jakby pewną metodę, pewną drogę realizacji tego. I też mówiliśmy o metodzie Huatou i o tym, w jaki sposób ona też zyskała pewną popularność w chińskim buddyzmie. I zarówno popularność tego podejścia czystej krainy, jak i Huatou, no właśnie można przypisywać temu, że w owych czasach w Chinach nie było, jakby filozofia nie wyjaśniała takich spraw, jak skąd się wziął człowiek, jaka jest istota człowieczeństwa, czy co się dzieje po śmierci. Nie było religii w takim rozumieniu zachodnim, jakoś takiej zakorzenionej w chińskiej kulturze wówczas. Na Zachodzie, gdzie rozwinęła się i zakorzeniła religia ateistyczna, no, wyjaśnia się, że ludzkość, człowiek powstał, Bóg stworzył człowieka. Natomiast w kulturze chińskiej nie było jakichś takich przekonujących wyjaśnień, nie było ustanowionej religii, były tylko pewne legendy, jakieś mistyczne opowieści, różne historie, które coś mówiły na ten temat. I na przykład jest taka legenda stara, mówiąca o bogini, która w pewnym momencie, kiedy już Ziemia istniała, stwierdziła, że Ziemia jest pięknym miejscem i że byłoby to miejsce jeszcze piękniejsze, gdyby zamieszkiwały ją jakieś istoty, gdyby zamieszkiwali ją ludzie, byłoby to miejsce jeszcze lepsze i takie żywsze. Więc postanowiła zaludnić ziemię. Wzięła grudkę ziemi czy błota, ulepiła z niej postać człowieka. No i tak powstał pierwszy człowiek. Wzięła kolejną grudkę i tak jeden po drugim zaczęła tworzyć, wylepić ludzi. Ale w pewnym momencie stwierdziła, no, że to jest dosyć męczące i no, długo trwa to robienie ludzi, więc wzięła jakąś gałąź jakiegoś drzewa i i zamoczyła ją w tym błocie i jakby tak tym błotem jakby strząsnęła to błoto z tej gałęzi i te grudki błota zaczęły się odrywać od tej gałęzi, spadać na ziemię. Każda grudka miała trochę inny kształt, jedne były większe, drugie mniejsze. I z chwilą, kiedy upadały na ziemię, stawały się ludźmi. No i te mniejsze grudki, czy jakieś takie zniekształcone, no to byli ludzie z jakimiś brakami. Ale i tak jakby się zaczęła rozwijać i powstawać ludzkość, ludzie, bardzo różni ludzie byli. Ale potem też stwierdziła, że to będzie za długo trwało, jest zbyt uciążliwe, a więc tak uformowała ludzi, żeby mogli się sami rozmnażać, żeby mogli się łączyć w pary i rozmnażać, no i wtedy by ludzkość już samodzielnie zaczęła się mnożyć. A więc to jest taki przykład. Ta legenda nie stała się jakimś przedmiotem wiary, nie powstała w oparciu o nią żadna religia. Ale to jest po prostu taki przykład wierzenia czy takiej legendy, które wówczas gdzieś istniały w kulturze chińskiej. I podejście Huatou właśnie wykorzystuje też tę lukę, zadając czy podejmując te pytania o źródło czy istotę człowieczeństwa, o istotę istnienia czy natury ludzkiej. A więc jeżeli chodzi o tą metodę Huatou, to ona ma jakby powstała w Chinach i jest taką specyficznie chińską metodą, no i są pewne przyczyny, dla których jakby się pojawiła, czy została wypracowana i że to stało się w Chinach. Jeżeli chodzi o, tak jak mówiliśmy, o takie podstawowe ludzkie pytania, które ludzi mogą nurtować, o źródło życia, czy istotę rzeczywistości, to takie pytania by ludzie od zawsze nurtowały. I w niektórych kulturach były wypracowywane, czy ludzie dochodzili do jakichś odpowiedzi, które starały się zaspokoić to pragnienie poznania źródła istnienia. Na przykład w religiach teistycznych, na przykład takim przykładem jest chrześcijaństwo, są na ogół różne święte teksty, które dają odpowiedzi na takie pytania, tłumaczą właśnie jak, na przykład jak powstał świat, jak powstał człowiek, jak powstało życie. Na przykład w chrześcijaństwie takim jednym z głównych przedmiotów wiary jest to, że Bóg jest stwórcą, czyli stworzył wszystko. I wyznawcy takich religii zapoznają się z taką jakby filozofią, czyli tymi odpowiedziami na tego rodzaju pytania egzystencjalne, jakie ta religia proponuje. I wiele ludzi jakby rzeczywiście całkowicie to przyjmuje i mocno wierzy, mocną wiarę w te wszystkie te odpowiedzi, tą filozofię, którą proponuje dana religia. I jakby tacy ludzie nie mają żadnych wątpliwości, jakby wszelkie jakieś takie dystynkcyjne pytania, jakie mają, czy mogliby mieć, no, te odpowiedzi oferuje religia i wielu ludzi to zadowala. Przyjmują te odpowiedzi, mocno w nie wierzą. Są jednak inne osoby, które mimo, że też mogą być mocno wierzący i przyjmować to, co mówią święte teksty, to jednocześnie no, nie są do końca tak całkowicie przekonani co do niektórych ich spraw. Nie są całkowicie przekonani, albo no, przyjmują tylko część tej całej filozofii, a niektórych rzeczy jakby nadal nie rozumieją, nie są w stanie przyjąć i pozostaje w nich jakieś uczucie wątpienia, jakieś pytania, pewnego rodzaju niepewność czy zamęt. Również w ramach chińskiego, w ramach buddyzmu też teksty, sutry, czyli spisane nauki Buddy i komentarze do sutr, czyli siastry, też tłumaczą wiele takich rzeczy, też proponują pewną filozofię, ale mimo to też jakby nie wyjaśniają wprost, nie dają takiej jasnej odpowiedzi na takie podstawowe pytania o źródło istnienia, źródło życia i tak dalej. I w związku z tym też no, pojawiła się właśnie w szkole Chan taka metoda jak Hua To. Jest taka w ramach szkoły Chan, chińskiej szkoły Chan, jest taka opowieść, czy taka historia, która mówi o pewnym mistrzu dharmy, mistrzu świętych pism, znawcy właśnie doktryny buddyjskiej, który miał nauczyciela i pewnego razu ten nauczyciel zadał mu pytanie, jaka była twoja pierwotna twarz, zanim zrodzili cię twoi rodzice. I słysząc to pytanie, ten człowiek, ten mistrz dharmy, mistrz nauk buddyjskich, no, za nim mówił, nie wiedział, co odpowiedzieć. No i sięgnął do tekstów, właśnie do sutr, do siastr, zaczął szukać odpowiedzi. Zaczął je przetrząsać, co dharma Buddy ma do powiedzenia na ten temat, jak on daje odpowiedź na takie pytanie. No i niczego nie znalazł, nie był w stanie doszukać się żadnej odpowiedzi. Więc wrócił do nauczyciela i poprosił go, powiedział, powiedz mi, nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi na to pytanie, powiedz mi, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Nauczyciel powiedział, no nie mogę ci przekazać odpowiedzi, ponieważ ta odpowiedź, którą mam, jest moją odpowiedzią, jest odpowiedzią dla mnie. Nie mogę, nawet gdybym ci powiedział, to nie byłoby twoja odpowiedź, nie byłoby to twoje własne doświadczenie. Nie możesz jakby znaleźć tej odpowiedzi, ponieważ tam, gdzie szukasz, to są odpowiedzi, jakby słowa innych ludzi. Nie jest to coś twojego, własnego. No i kiedy ten człowiek to usłyszał, zostawił te wszystkie pisma i udał się gdzieś na długą wędrówkę. Wędrował po Chinach i no, głęboko nurtowało go to pytanie, które zadał mu nauczyciel. I cały czas się nad nim zastanawiał. Stało się takim jego jakby no, głębokie wątpienie go ogarnęło. I długo wędrował i w pewnym momencie jakby zrozumiał, czyli znalazł odpowiedź, urzeczywistnił odpowiedź, doświadczył tej odpowiedzi. Była to już rzeczywiście jego własna odpowiedź. I wtedy, mimo że jego nauczyciel był gdzieś daleko, wiedział mniej więcej, w którym kierunku gdzieś jest, wtedy wziął, zapalił laseczkę kadzidła i wykonał takie pełne pokłony w kierunku swojego nauczyciela z takim uczuciem wdzięczności za to, że nauczyciel nie przekazał, nie powiedział mu tej odpowiedzi i dzięki czemu pozwolił mu jej doświadczyć bezpośrednio, osobiście. I to jest przykład właśnie, to pytanie, to jest przykład właśnie Huatou albo Konganu. To były takie metody właśnie wypracowane przez szkołę Chan w pewnym momencie, które właśnie bazowały na takich głębokich, egzystencjalnych pytaniach czy wątpliwościach ludzkich i jakby umożliwiały pewną praktykę czy zgłębianie tych pytań. Na początku te jakby nie była to jakaś wyodrębniona, taka ściśle określona metoda. Dopiero z czasem jakby zostało to, jakby stało się to taką już bardziej konkretną metodą, którą nauczyciele zaczęli stosować w pracy ze swoimi uczniami. Trzeba pamiętać o tym, że w owych czasach w Chinach, kiedy szkoła Chan zaczęła się kształtować, buddyzm już był dosyć mocno zakorzeniony w Chinach. Było już tam wiele szkół od kilkuset lat. Głównie to były tak zwane szkoły doktrynalne, czyli związane właśnie z poznawaniem i interpretacją darmy Buddy, sutr, czyli nauk Buddy. I no, było wielu nauczycieli tych szkół, wiele różnych metod. Natomiast w pewnym momencie dopiero szkoła Chan już jakby na tym fundamencie tego zakorzenionego w Chinach buddyzmu zaczęła się kształtować ta nowa szkoła, szkoła Chan, która zaczęła właśnie wykorzystywać taką metodę, czy takie podejście bazujące na tym, że właśnie wszelkie odpowiedzi, czy wszelkie stwierdzenia z natury filozoficznej czy religijnej, nawet te zawarte w sutrach, czyli w świętych tekstach buddyjskich, spisanych słowach Buddy, no to nie rozwiązują takich podstawowych pytań. Czyli nie są to nasze własne odpowiedzi, są to wszystko słowa innych ludzi, coś, co inni nam mówią, ale czego niekoniecznie sami doświadczyliśmy. I właśnie ta metoda Huatou czy Konganu jest takim sposobem rozbudzania takiego wewnętrznego wątpienia, zapytywania i jakby jednocześnie rozbudzając to zapytywanie, ale nie dając żadnych zewnętrznych odpowiedzi, czyli nie kieruje nas ta metoda na zewnątrz, nie mówi o tym, żeby szukać jakiejś odpowiedzi na zewnątrz, szczególnie w jakichś tekstach, tylko kieruje nas do środka, w głąb naszego własnego umysłu. I dzięki tej metodzie i temu wątpieniu, poczuciu wątpienia, niepewności czy zapytywania, jako sądujemy głębię własnego umysłu i tam jakby szukamy odpowiedzi, czy dzięki temu możemy dojść do jakiejś własnej odpowiedzi, własnego doświadczenia, czyli urzeczywistnienia albo przebudzenia inaczej. Ale to, co ważne, to, że nie są to odpowiedzi jakieś, mimo że te Huatou czy Kongany często mają formę pytania, to jednak nie ma tak naprawdę na nich odpowiedzi gdzieś, których można gdzieś się doszukać, gdzieś na zewnątrz, poza sobą. Funkcją Huatou czy Konganu jest właśnie kierowanie nas do środka i jakby to pytanie ma nam pomóc w dotarciu do jakichś własnej natury, istoty własnej natury i urzeczywistnienie tego. A więc to jest taka specyficznie, wyjątkowo chińska metoda, właśnie wypracowana przez szkołę Chan, aby zaspokoić takie pragnienie dowiedzenia się istoty istnienia. A więc taką podstawową funkcją właśnie metody Huatou jest rozbudzanie wątpienia i kierowanie nas do środka. Polega to na zapytywaniu, czy zgłębianiu, sądowaniu własnego umysłu, własnej prawdziwej natury. Nie jest to szukanie odpowiedzi gdzieś gdziekolwiek poza sobą. Czyli każdy Huatou kieruje nas ku nam samym. Jest, można powiedzieć, takim bardzo osobistym pytaniem. Pytaniem o tę jednostkę, jaką jesteśmy. I na przykład to pytanie, o które tutaj już mówiliśmy, które nauczyciel zadał uczniowi: jaka jest twoja pierwotna twarz, zanim zrodzili cię twoi rodzice? To właśnie jest tego typu pytanie, ponieważ jest to pytanie o nas samych, o naszą własną istotę. I powiedzmy, żyjemy, jesteśmy istotą ludzką, kiedyś się urodziliśmy, ale co było przedtem, zanim się urodziliśmy, zanim w ogóle zostaliśmy poczęci? Kim byliśmy wtedy? Czyli jakby skąd się wzięła ta osoba? Czyli to jest właśnie pytanie bardzo osobiste i dotyczące natury naszej egzystencji. Jakie jest nasze źródło, z którego się wzięliśmy? Kolejnym takim pytaniem czy przykładem Huatou może być pytanie: kim jestem? Czyli znowu pytanie, które kieruje nas w głąb nas samych. Jest to szukanie własnej istoty, właśnie naszej najgłębszej natury, istoty naszego umysłu czy naszej egzystencji. Kim naprawdę jest ta osoba? Kim naprawdę jesteśmy? Jeszcze jedno takie Huatou, czyli pytanie wykorzystywane jako Huatou, to na przykład pytanie, powiedzmy, wykorzystujące ciało, czy odczuwanie ciała. Każdy z nas żyje, ma ciało, porusza się. To ciało, czy nasz organizm pełni różne funkcje, porusza się, robi różne rzeczy, myśli. Myślenie też jest jedną z funkcji organizmu. Natomiast można zadać pytanie, czym jest ta siła, czym jest to, co porusza tym ciałem, co niejako nim zagaduje. Zagaduje ruchami ciała, różnymi decyzjami, myśleniem. Czym jest to najgłębsze źródło, ta najgłębsza istota, która jakby tym ciałem porusza. Jeżeli weźmiemy na przykład zwłoki, to można powiedzieć, że my mamy ciało i zwłoki też są ciałem. Jest to w zasadzie ta sama substancja, jest to samo, jednak ciało jest bez życia. Nie porusza się, nie jest w żaden sposób aktywne, a my jesteśmy żywi, poruszamy się, myślimy, mówimy. A więc coś w nas jest takiego, co rzeczywiście sprawia, że żyjemy, że się poruszamy, jakby ożywia nas. I to jest, można powiedzieć, pytanie, można zadać pytanie, czym to jest, co to jest, co sprawia, że żyjemy. I w oparciu właśnie o takie różne wątpliwości, czy takie pytania zostało stworzone Huatou w formie pytania, kto wlecze za sobą tego trupa, albo te zwłoki. Czyli można powiedzieć, że nasze ciało bez tego jakiegoś pierwiastka wewnętrznego, który nas porusza, który sprawia, że żyjemy, nasze ciało byłoby po prostu zwłokami. Więc znowu jest to bardzo osobiste pytanie o naszą własną jakąś wewnętrzną naturę, najgłębszą naturę naszego istnienia, która sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Kolejnym przykładem takiego Huato, które z kolei bazuje na właśnie tej bardzo popularnej w Chinach praktyce powtarzania imienia Buddy, gdzie metodą jest właśnie powtarzanie imienia Buddy bez żadnego rozproszenia, z takim zjednoczonym całkowicie umysłem. Więc kiedy ktoś recytuje, to można zadać pytanie, kto recytuje właśnie w taki jednomyślny, skupiony sposób imię Buddy? Kto to jest, kto recytuje? To przykład właśnie też kolejnego takiego pytania, które kieruje nas w głąb nas samych. Czyli robimy coś, w tym wypadku recytujemy, ale kto tak naprawdę stoi za tym? Kto powtarza? Kto w taki skupiony sposób to robi? Jeszcze taką odmianą tego pytania o pierwotną twarz jest takie pytanie, może w bardziej filozoficznym charakterze, który brzmi: zanim pojawi się myśl, jaka jest Twoja pierwotna twarz? Czyli zanim jeszcze pojawi się jakakolwiek myśl, jakiekolwiek myślenie, zanim umysł się poruszy, czym to jest? Czym jest nasza istota? I znowu jest to jakby kierowanie nas, rozbudzanie tego wątpienia, jest to pytanie, które kieruje nas w głąb samych i pyta o naszą własną naturę. Wszystkie te pytania, to co jest w nich ważne, to że pobudzają to wątpienie, poczucie wątpienia, takiego zaintrygowania, jednocześnie nie kierują nas na zewnątrz, ku jakimś odpowiedziom na zewnątrz, tylko pomagają nam zgłębiać naszą własną istotę. I tutaj to sformułowanie jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli na przykład byśmy zmienili, załóżmy to Huato, kim jestem, na pytanie inne, gdzie jestem, a to straciłoby to takie pytanie zupełnie charakter właśnie Huato, charakter takiego kierowania w głąb własnego umysłu. Ponieważ wtedy, gdzie jestem, no to jakby bardziej jest to rozglądanie się na zewnątrz, kierowanie umysłu na zewnątrz. I wtedy no, zupełnie traci to pytanie charakter, który ma Huato, właśnie pobudzania wątpienia i kierowanie jakby tego wątpienia do wewnątrz. Więc to są przykłady takich różnych Huato, które można wykorzystywać i jakby przykłady też, jak ważna jest ta zasada, żeby to było jakieś takie osobiste zapytywanie i zawsze kierujące nas w głąb własnej istoty, w głąb własnego umysłu.